Do Hebrajczyków, rozdział 10 i werset 19. Do 25. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował przez nas, dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei, nie chwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni od drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Mamy otwarte wejście do najświętszego miejsca. I to nie jest to najświętsze miejsce, które było na ziemi, tylko to jest najświętsze miejsce przed Bożym tronem. I tu jest napisane w 20 wersecie, że to jest nowa i żywa droga, która zapoczątkowana została przez rozdarcie ciała Pana Jezusa. Czyli dzięki Jego ofierze my w duchu możemy wejść do duchowej świątyni. I mamy kapłana nad domem Bożym, czyli arcykapłana. I teraz mamy się zbliżać, to jest werset 22, mamy się zbliżać ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. I chciałem zwrócić dzisiaj uwagę na jedno słowo, które tutaj jest, mianowicie na to, żeby się zbliżać ze szczerym sercem. Czyli stan serca, w jakim my się zbliżamy do Pana, do tego miejsca, do którego mamy otwartą drogę. Bo mamy wiarę, wierzymy, serce oczyszczone od złego sumienia i mamy ciało obmyte wodą czystą. To jest odniesienie do chrztu. I my w czasie chrztu, czy w momencie chrztu, wykonaliśmy ten gest, który jest prośbą o dobre sumienie, albo prośbą dobrego sumienia, w zależności od tłumaczenia. I Pan Bóg ten poziom wrażliwości naszego sumienia podniósł. I to nie zrobił tego niepotrzebnie. Czyli ten wzrost, czy ta poprzeczka, jaka została, jakiej wysokość została zmieniona, czyli takie czułe serce, jakie Pan Bóg nam dał, jest nam potrzebne w momencie, kiedy przychodzimy przed Boży tron. I to czułe serce musi być połączone ze szczerością tego samego serca. Ponieważ inaczej nie będziemy mogli mieć relacji, która jest potrzebna. Takiej relacji, jakiej byśmy chcieli, takiej relacji, jaką przede wszystkim Pan Bóg by chciał. I nie wiem, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, co to jest i jak bardzo cenne jest to, że w ogóle my tam możemy wejść, że my możemy w ogóle być przed Bożym obliczem w duchowy sposób i rozmawiać z Panem Bogiem. I jak każdy z nas ma ten sposób porozumienia osobny, indywidualny, uczymy się tego i to jest wspaniałe i to jest piękne. Natomiast ten sposób mówienia, czy ten sposób porozumienia nigdy nie będzie lepszy, jeżeli nasze serce, które dostało narzędzie, czyli dostało wrażliwe sumienie, nie będzie tego wrażenia, tego narzędzia dobrze wykorzystywać. A dobre wykorzystywanie tego narzędzia jest warunkowane szczerością naszego serca. I teraz, jeżeli my na przykład chcielibyśmy sobie, nie wiem, wyobrazić albo uświadomić jakoś, w jaki sposób, jak niesamowite jest w ogóle sam fakt, że my możemy w duchu wejść przed Boże oblicze do świątyni, która jest w niebie, która jest duchowa i robimy to właśnie dzięki arcykapłanowi, robimy to w nim, robimy to przez wiarę w niego. Jest taki fragment i list do Hebrajczyków w ogóle odwołuje się, no bo to jest list napisany do Żydów, czyli to jest napisany list do ludzi, którzy doskonale znali Stare Przymierze, znali cały system ofiarniczy, to po prostu było ich życie, więc oni te rzeczy znali na wyrywki, jeśli chodzi o słowo, i te rzeczy również przeżywali na co dzień. Czyli jak autor listu do Hebrajczyków odwołuje się do systemu ofiarniczego, do tych wszystkich rzeczy, to jest pewne, że ci ludzie doskonale wiedzą, o co mu chodzi. I my robimy ten błąd, że my najpierw czytamy list do Hebrajczyków, a potem dopiero to, jak rozumiemy list do Hebrajczyków, wkładamy później, jak czytamy na przykład księgę, nie wiem, kapłańską, drugą księgę mojżeszową, czyli robimy całkowicie na odwrót. I wyjdzie nam to w momencie, kiedy będziemy mówić o tych ofiarach w tysiącletnim królestwie. Na razie jeszcze nie, ale chciałbym taką migawkę wam pokazać, jak to wygląda i dlaczego to, co my mamy w tej chwili, jest tak niesamowicie cenne. Przejdźmy w tej chwili do drugiej księgi mojżeszowej. Może najpierw do 33 rozdział. To jest moment, w którym Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem. I 11 werset mówi, że Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Potem Mojżesz wracał do obozu, jego sługa Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie opuszczał namiotu. I Mojżesz powiedział do Pana, oto mówisz mi, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Ponadto powiedziałeś, znam Cię po imieniu, znalazłeś też łaskę w moich oczach. Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, ukaż mi, proszę, Twoją drogę, abym Cię poznał i żebym znalazł łaskę w Twoich oczach. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem. I Pan odpowiedział, moje oblicze pójdzie przed Tobą i dam Ci odpoczynek. Mojżesz powiedział do niego, jeśli Twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i Twój lud znaleźliśmy łaskę w Twoich oczach? Czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i Twój lud będziemy wyróżnieni spośród wszystkich ludów, które są na ziemi. I Pan powiedział do Mojżesza, uczynię także to, o czym mówiłeś, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i znam Cię po imieniu. Mojżesz powiedział też, ukaż mi proszę Twoją chwałę. On powiedział, sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą i wypowiem imię Pana przed Tobą. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. I dodał, nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Bóg zatroszczył się o to, żeby Mojżesz nie umarł. Wiedział o tym, że człowiek żyjący w ciele nie może ujrzeć Bożego oblicza. A później jeszcze w liście do Tymoteusza Paweł mówi to samo, że człowiek, który żyje w ciele, nie może ujrzeć Bożego oblicza. Bóg mieszka w światłości niedostępnej. Czy to jeszcze nie jest ten moment. Ale Mojżesz mówi rzeczy, które są bardzo bliskie naszemu sercu. Panie, prowadź mnie, ukaż mi swoją chwałę, bądź ze mną. Chciałbym, żebyś mnie prowadził i chciałbym znaleźć łaskę w Twoich oczach. I to, co mówi Mojżesz do Pana Boga, to jest właściwie taki prototyp czegoś, co my powinniśmy mieć w ramach relacji z Panem Bogiem. Bo my sobie wyobrażamy pewne rzeczy jako coś, co jest dane. Po prostu jest dane. I czasami niestety zachowujemy się w sposób, który nam bardzo nie odpowiada, jeśli mowa, czy widzimy to u innych ludzi. To jest, znaczy, to jest sposób roszczeniowy. Ja za oczywistość przyznaję to, wyznaję, czy widzę to, czy rozumiem, że Bóg nam daje łaskę i tak naprawdę nie doceniam tego, w jaki sposób ona nam została dana, że ja w ogóle mam tam wejście, że ja w ogóle mogę przed Panem Bogiem stanąć i jak ja mogę stanąć. I teraz zobaczcie, co się dzieje później w Księdze Wyjścia, jak jest końcówka. Dlatego, że później chwała Boża zstąpiła. Mojżesz wykonał cały namiot, to wszystko, co miał zrobić. I sama końcówka. Mówi tak, to jest 40 rozdział, werset 33. I tu jest napisane, na koniec wystawił dziedziniec dookoła przybytku i ołtarza oraz zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. I tak Mojżesz zakończył tę pracę. Wtedy obłok okrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. I Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, bo spoczywał nad nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. A gdy obłok wznosił się nad przybytku, synowie Izraela wyruszali w swoje wędrówki. Jeśli obłok nie wznosił się, nie wyruszali aż do dnia, kiedy się unosił. A obłok Pana był nad przybytkiem w ciągu dnia, w nocy zaś ogień był nad nim na oczach całego domu Izraela w czasie całej ich wędrówki. Czyli ten obłok pokazywał im drogę, ten obłok ich prowadził, ale zauważcie, że gdy wszystko zostało ukończone i gdy chwała Pana napełniła przybytek, to Mojżesz nie mógł tam wejść. I teraz ciekawa rzecz jest na następnej księdze, dlatego że następna księga zaczyna się od stwierdzenia i Pan zawołał do Mojżesza i powiedział do niego z namiotu zgromadzenia. Czyli Pan jest w namiocie zgromadzenia, Mojżesz jest poza namiotem, a Pan go woła ze środka. Mojżesz na razie tam nie może wejść. I tam ten początek samej Księgi Kapłańskiej to jest po hebrajsku wajkra, czyli przywołał albo zawołał. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że kończy się jeden zwój, w którym jest napisane, że Mojżesz nie może wejść do namiotu zgromadzenia. Otwierają czy rozwijają następny zwój i następny zwój zaczyna się od słowa przywołał albo zawołał. Czyli to była taka sytuacja, kiedy Bóg jest oddzielony od swojego ludu. Nawet Mojżesz jest oddzielony od swojego ludu, bo chwała Pańska jest w przybytku. I teraz Bóg zaczyna ze środka, jeszcze Mojżesz jeszcze nie może wejść, ale Bóg ze środka przybytku zaczyna im tłumaczyć, co oni mają zrobić, żeby móc w ogóle być z Bogiem. I zaczyna się tłumaczenie systemu ofiarniczego. To niesamowite jest, co się tam dalej dzieje. My czasami to w ogóle pomijamy tego, ale to naprawdę jest mocna rzecz. Bóg pokazuje swojemu ludowi, że On jest święty, oni nie są święci, On jest Bogiem, oni są ludźmi i teraz istnieją jakieś warunki, na których można w ogóle z Nim przebywać. I do tego wszystkiego odwołuje się list do Hebrajczyków i mówi tak, macie w tej chwili wejście przed Najświętszego Boga. I teraz docencie to i nie wchodźcie przed Niego z nieszczerym sercem, bo macie wszystko, to zostało okupione najcenniejszą krwią i teraz wchodzicie, macie otwartą drogę. Bóg nawet wam dał sumienie, które jest bardziej wrażliwe, żebyście mogli bardziej szczerze przed Panem Bogiem stawać. I to, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, dokładnie odwołuje się do tego, co jest napisane w liście w Księdze Kapłańskiej. Czyli pewnych rzeczy Pan Bóg nie będzie tolerował. Jeżeli nie będziemy szczerzy, jeżeli nie będziemy przychodzić z sercem, które jest oczyszczone, to nasza relacja z Nim nie będzie taka, jakbyśmy chcieli, żeby ona była. I to prowadzenie, które będziemy mieli, nie będzie takie, jakiego byśmy chcieli. I w tym momencie ta cała nasza roszczeniowa postawa jest na nic. Bo Pan Bóg się nie zmienił. A my czasami zachowujemy się w sposób nie tylko roszczeniowy, ale w ogóle bez wyobraźni. Jest taki fragment doskonale nam znany, to jest pierwszy list Jana i on nawiązuje właśnie do tego, w jaki sposób my się mamy do Pana Boga zbliżać. Doskonale go znacie, to jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. I tu od początku jest napisane, że Jan mówi, widziały nasze oczy, dotykały nasze ręce, słowa żywota. Myśmy dotykali wcielonego Boga. Nasze oczy widziały wcielonego Boga. I teraz wam to zwiastujemy, żebyście mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. I teraz piszemy to wam, żeby wasza radość była pełna. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością, i nie ma w nim żadnej ciemności. On się nie zmienił. Jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Tak jak wtedy było, jeżeli był obłok, jeżeli była chwała, nie można było wejść. Teraz my możemy wejść, ale musimy pamiętać, że on jest światłością. I teraz jeżeli mówimy, że z nim mamy społeczność, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy. Nie zabija nas Pan Bóg za to, ale musimy mieć świadomość, że nie żyjemy wtedy w prawdzie. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa sprawiedliwego i On jest przebłaganiem za nasze grzechy, nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Mamy łaskę, że On jest przebłaganiem za nasze grzechy, bo ta sytuacja nasza jest inna niż tamta. Dlatego jeżeli zgrzeszymy, to możemy przyjść do Pana, możemy uzyskać odpuszczenie, ale żyjemy, bo On jest naszym orędownikiem. Bo jesteśmy w przymierzu, które powoduje, że nasze grzechy zostały zgładzone, to, co z kolei nie powoduje, że mamy przychodzić do Pana z nieszczerym sercem. Bo to zaburza relacje. Bogu dzięki, że jest orędownik i Bogu dzięki, że Pan Bóg nas tak traktuje, łaskawie. Ale z kolei relacja, relacyjnie rzecz biorąc, to może się pogorszyć albo polepszyć. I powiem wam dwie rzeczy teraz, bo mieliśmy taką sytuację z wnuczkiem, który ma 3 lata, narozrabiał, no i trzeba było tą sprawę jakoś załatwić. Więc trzeba było powiedzieć mu, to nie byłeś grzeczny, no i przeproś teraz, nie? A on mówi, ale ja kocham i już jestem grzeczny. Czyli po prostu tak odwrócił wszystko, że on nie musi przepraszać, bo on kocha i jest już grzeczny. I my czasami przychodzimy do Pana Boga i mówimy mu to samo. On od nas chce, żebyśmy oczyścili nasze serce, żebyśmy szczerze wyznali to, co jest, a my mu mówimy, ale ja kocham i jestem grzeczny. Czyli tak jakbyśmy zupełnie, nie wiem, odwracali jego uwagę od tego, co się stało. Tak nie może być. Dlatego, że w tym momencie ta relacja nie może się poprawić, tylko się pogorszy. Nawet jeżeli my jesteśmy zbawieni cały czas. I to nie jest tak, że my nie możemy wejść, tylko że my wchodzimy z nieszczerym sercem. I drugi taka sytuacja, która mnie osobiście spotkała, była następująca. Wróciłem do domu i byłem rozgoryczony. Była pewna sytuacja, rozmawiałem z kimś i przyszło na mnie rozgoryczenie w związku z tą rozmową. Przyszedłem do Ani, mówię, słuchaj, mam taką gorycz w sercu, że muszę iść do Pana w tej sprawie. I to jest właśnie to, co trzeba w tym momencie zrobić. Idź do Pana. Ale co się potem działo? Poszedłem na spacer. Zacząłem się modlić. Wiecie, jak to jest, bo macie tą waszą relację z Panem Bogiem, macie ten swój system komunikacji taki w sercu, którego nie jest w stanie nikt powielić. Ale zacząłem się modlić i mówię do Pana Boga, Panie, mam w sercu gorycz. No i dobrze, wyznałem, że mam w sercu gorycz. Ale zacząłem odczuwać takie przynaglenie, jakbym słyszał pytanie, dlaczego? Dlaczego masz w sercu gorycz? No i najpierw zostałem zaskoczony w ogóle tym pytaniem, A potem zrozumiałem, że jest coś pod spodem, pod tą goryczą i że to nie jest wszystko, o co Panu Bogu chodzi, co ja mam wyznać. Najpierw się mocno zdziwiłem, bo zaczęły do mnie napływać rzeczy, które tak jakby nie licują. Ja? Panie, ja? No ale zaczęliśmy tą rozmowę, więc idę dalej. No i zaczynam w sumieniu rozumieć, że ta gorycz nie była bez przyczyny. I ta przyczyna jest we mnie. No i zaczynamy całą dalej procedurę, że tak powiem. Czyli zaczynam rozumieć i widzieć, że mam w sercu to, potem to, potem to. I wiecie, jak trudno jest te rzeczy nazwać po imieniu? Bo dlatego, że to są moje problemy. I teraz ja myślałem, że chodzi o gorycz, którą mam tylko wyrzucić z siebie. A potem się okazało, że pod tą goryczą są rzeczy, które są we mnie głęboko. Gdybym tego nie powiedział, to ja wiedziałem, że byłbym nieszczery. I ta sprawa nie zostałaby załatwiona. Jest taki fragment w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w której jest napisane, że nawet jeżeli kiedyś tam coś zrobiłeś, a ci się przypomni, to trzeba przyjść do Pana z tym. Może to są stare sprawy. Ale On wymaga, żebyśmy byli przed Nim, chodzili przed Nim w czystości. To nie jest kwestia roszczeniowa, taka, że ja po prostu już mam zbawienie i dlatego ja się mogę pokazywać przed Nim w takim stanie, w jakim mi się podoba. Nie. Bo wtedy nie mogę liczyć na prawidłową czy taką relację, jakbym chciał, bo ja bym chciał prowadzenia. A tu chodzi o to, że mam szczere serce, więc z takim mam do Niego przyjść. No i teraz wyobraźcie sobie, jak zaczynacie wyznawać takie grzechy, których się nie spodziewaliście, że macie w środku. A jak się je zacznie nazwać po imieniu, to wcale ładnie to nie brzmi. I wiecie, to była taka sytuacja, w której ja to wszystko mówiłem, ale ja nie czułem, jakbym był... To było takie, jakby to było łagodne. Po prostu Pan Bóg mnie łagodnie napominał i przypominał te rzeczy, znaczy przypominał kolejne rzeczy, które ja miałem wyznawać, ale wraz z tym była coraz większa wolność, a On to robił łagodnie. To nie było tak, że On mnie za to karcił, bił, ja się czułem coraz gorzej, bo są sytuacje, w których jesteśmy atakowani. I to Pan Bóg tak nie działa. I z czasem, kiedy wyznałem to wszystko, doznałem uwolnienia i jak zrozumiałem, że to gdzieś było we mnie, to ta wolność była jeszcze większa. I teraz przejdźmy do Psalmu 32. Psalm 32. Tu jest napisane tak. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Gdy milczałem, moje kości schły od moich codziennych narzekań. We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie Twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy. Wyznałem Ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem, wyznam moje występki Panu, a Ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Dlatego do Ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można Cię znaleźć, nawet w czasie powodzi wielkich wód. One go nie dosięgną. Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku, otaczasz mnie pieśniami wybawienia. Pouczę Cię i nauczę Cię drogi, którą masz kroczyć, poprowadzę Cię swoim okiem. Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały. Wiele cierpień spada na niegodziwego, lecz ufającego Pan otoczy miłosierdzie. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, wykrzykujcie radośnie wszyscy prawego serca. Ten psalm tak jakby się dzielił na kilka części. Pierwsza część to są wersety od 1 do 5, kiedy psalmista, to jest Dawid, on mówi, jak się męczył, kiedy nie wyznał grzechu Bogu. I potem w 5 wersecie mówi, powiedziałem, wyznam moje występki Panu, czyli się zdecydował. I efekt był taki, że Bóg mu przebaczył tą nieprawość. I potem od 6 wersetu jest mowa, że dlatego właśnie, ja to piszę, tak jakby, jak Dawid mówi, tak, ja to mówię, wyznaję to, dlatego, że do ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można cię znaleźć. Nawet w czasie powodzi wielkich wód, one go nie dosięgną. Czyli jest taki czas, kiedy Boga można znaleźć i ten czas trzeba dobrze wykorzystać. I nawet jeżeli będzie trudno, będzie ciężko, to trzeba go szukać. Bo Pan Bóg daje się znaleźć. I teraz w 8 wersecie jest tak, jakby zmienił się autor tych słów. Dlatego, że tu jest grzesznik, mówi, do ciebie będzie się modlił, czyli do Boga, będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można cię znaleźć. Potem mówi, ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku i otaczasz mnie pieśniami wybawienia. Czyli tak jakby Dawid po swojej pokucie doznał wybawienia i już może śpiewać. A potem od 8 wersetu tak jakby zmienił się autor słów. Pouczę cię i nauczę cię drogi, którą masz kroczyć, poprowadzę cię swoim okiem. Czyli tak jakby Bóg mówił teraz do Dawida. Przyszedłeś, swoje serce oczyściłeś, teraz dam ci nową pieśń i teraz cię pouczę, nauczę cię drogi, którą masz kroczyć, czyli to samo, co powiedział Mojżesz. Jeżeli mam być z tobą, to ja chcę z tobą chodzić. Pokaż mi moją drogę. No to tak, oczywiście. Pouczę cię, nauczę cię drogi, którą masz kroczyć i poprowadzę cię swoim okiem. I potem jest takie napomnienie, nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały. Czyli to tak by Pan Bóg mówił, że ja nie chcę używać pewnych, nie wiem, narzędzi, które mam. Ale nie bądź głupi, krótko mówiąc. Bo wiele cierpień spada na niegodziwego, lecz ufającego Panu otoczy miłosierdzie. Przychodzę dlatego, że wierzę, przychodzę dlatego, że ufam, bo mam Jego obietnicę, że jeżeli ja przyjdę, On mnie oczyści i będę mógł dalej z Nim chodzić i będę mógł Go lepiej słyszeć, Pana mojego. Dlatego jeżeli w to wszystko ufam i mam szczere serce, to otoczy mnie Jego miłosierdzie, bo On jest miłosiernym Bogiem. On wie, co jest w naszym sercu. On wie na przykład to, że, nie wiem, bracie, będziesz 12 godzin w pracy. To jest trudne i Pan Bóg o tym wie. Znaleźć 5, 10, 15 minut? Dobrze. Szukaj, póki go można znaleźć. Dobrze. To będzie dobrze wykorzystany czas i Pan Bóg się o to nie obrazi. I potem na koniec jest napisane, weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, wykrzykujcie radośnie wszyscy prawego serca. Dlatego, że Pan Bóg oczyszcza. Jeżeli ktoś jest sprawiedliwy i prawego serca, on przyjdzie do Boga, nie będzie nieszczery i nie będzie tej drogi, którą ma w ogóle, to tą drogą nie pogardzi i nie będzie miał roszczeniowej postawy. To jest wielka ulga. To jest wielka ulga, bo spada z człowieka naprawdę wielki ciężar i może liczyć na to, że Pan Bóg go znowu poprowadzi. Jeżeli my to wszystko wiemy, jeżeli my również wiemy, w jaki sposób zostaliśmy, że tak powiem, no, pobłogosławieni, że Pan Bóg już nie mówi do nas z wewnątrz namiotu, do którego nie możemy wejść, tylko rozmawia z nami osobiście, w duchu, bo otworzył nam sam drogę. I jaką ceną? Sami wiemy. I taka wisienka na torcie, dlatego, że tam jest w liście do Hebrajczyków dalej napisane, w tym fragmencie, który czytałem, to jest 24 werset, i okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości, dobrych uczynków. I wzięka była taka, że można przesadzić w drugą stronę, to znaczy można zacząć się biczować i można, sam mogę sobie sprawić więcej kłopotu i problemów niż Pan Bóg chce mi powiedzieć. On to robi łagodnie, on chce mnie uwolnić i każdego z nas. Chce, żeby ta nasza relacja wróciła do normy. Natomiast jeśli my zaczniemy sami sobie jeszcze dodatkowo wmawiać i będziemy własnymi policjantami, to wcale dobrze nie będzie. I właśnie a propos tego wersetu, że okazujmy staranie jedni o drugich, po tej całej sytuacji spotkałem się z bratem i w ogóle rozmawialiśmy na te różne tematy i potem się okazało, że tak, no brat miał jakiś tam problem, ja mu mówię, weź się nie biczuj. Wracamy do domu, ja mu mówię o moim problemie, a on mi mówi właściwie coś takiego, weź się nie biczuj. I tak naprawdę to wisienka, dlatego że nawet w sytuacji, kiedy ja mam jakiś tam problem i nie umiem się do niego prawidłowo odnieść, ja mam braci. I my możemy nawzajem się wykazywać staranie jedni o drugich i pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Więc Pan Bóg zadbał nawet o to, żebym ja nie przesadził w drugą stronę. Takiego mamy Boga, dał nam siebie nawzajem. I naprawdę korzystajmy z tego, co mamy i bądźmy pełni bojaźni, szacunku i takiego podziwu dla tego, co się stało. I miejmy szczere serca, przychodząc przed ten tron. Bo to, że mamy łaskę, to jest prawda. To, że Pan Bóg za każdym razem nas wysłucha, to jest prawda. Natomiast nie przychodźmy do Niego w ten sposób, jak wnusio, nie? Że ale ja kocham i jestem grzeczny. Nie, musimy coś załatwić. Będzie lepiej. Amen. Mm-hmm.